Gość Radia Gdańsk.
A w studiu już Przemysław Majewski, gdański radny Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawia Joanna Stankiewicz.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Dziś prezydent Gdańska przekazuje raport o stanie miasta na ręce przewodniczącej rady. Taki dokument to obowiązek każdej gminy. Na jego podstawie później radni udzielają podczas sesji wotum zaufania dla prezydent i również absolutorium za wykonanie budżetu. Taka sesja w Gdańsku odbędzie się w czerwcu. No ale taki raport już jest, bo musi zostać złożony do końca maja. Ale raport o stanie miasta również radni Prawa i Sprawiedliwości przygotowali. Co jest w tym raporcie?
No postanowiliśmy razem z radną Barbarą Imienowską i radnym Andrzejem Skibą przygotować taki opozycyjny raport o stanie miasta. Co roku pani prezydent przygotowuje dość obszerny dokument. Tutaj przepraszam, nie pani prezydent, tylko odpowiedni wydział. Pani prezydent być może się podpisuje po prostu tylko pod tym. Obszerny dokument, gdzie jest mnóstwo danych statystycznych, informacji o tym, co zostało wykonane, w jakiej liczbie, ilości i to jest jakby wartościowy materiał, powiedzmy, pod kątem statystycznym, natomiast tam nie ma spraw, które są trudne, które się nie udały, spraw, które nie wykonano tak jak należy, więc my pod takim bardziej krytycznym okiem postanowiliśmy podejść do tego budżetu, bo już mamy od 2 miesięcy przeszło sprawozdanie z wykonania budżetu, czyli inny dokument, który pani skarbnik nam przekazała i na podstawie tego sprawozdania przygotowaliśmy ponad 20-stronicowy raport. To jest, powiedzmy, taka pigułka, to nawet nie jest taka obszerna analiza, ale takie skupienie najważniejszych informacji, że gdy przeciętny mieszkaniec Gdańska, do czego zachęcam, zajrzy do tego raportu, to dowie się takich podstawowych spraw, które się nie udały na przykład w mieście. No i podstawowa, jakby najbardziej uderzająca wartość. Władze miasta Gdańska chwalą się, ile set milionów wydają co roku na inwestycje. W tym roku, w 2026, mówią, że to jest rekordowy budżet na inwestycje od euro 2012, tylko że niestety rzeczywistość i realia wykonania tego budżetu skrzeczą. W ubiegłym roku zaplanowane było 900 milionów złotych do realizacji, wydano 600. Ponad 260 milionów złotych na inwestycje nie zostało zrealizowanych.
I a można podajecie jakieś przykłady?
Tak, to są konkretne przykłady związane z budżetem obywatelskim, z realizacją infrastruktury rowerowej. No, zaledwie 9% całości zaplanowanych wydatków na infrastrukturę rowerową w 2025 roku. Nowa Olchowa, która miała poprawić komunikację, wykonanie w 47%. Mnóstwo projektów z budżetu obywatelskiego nawet nie rozpoczęło się w 2025 roku, mimo że planowano ich realizację. No i to wszystko później zbiera się na te ponad 260 milionów złotych. Można powiedzieć później, że no to się przesuwa, powiedzmy, w budżecie na kolejne lata i być może dlatego później władze miasta Gdańska chwalą się, że no mamy rekordowy budżet, ponad 1 200 000 w 2026 roku, tylko że najbardziej na tym cierpią mieszkańcy, bo to oni przez te kolejne miesiące, lata mają opóźnione inwestycje, mają niezrealizowane te inwestycje, no i ich zapewnianie o tym, że no za rok, za dwa, za trzy się uda, no w żadnym stopniu nie przekonuje.
Co jeszcze było nie tak w poprzednim roku według tego waszego raportu?
No przede wszystkim kwestia transportu miejskiego. No nie może być tak, że w Gdańsku od kilku lat, a w ubiegłym roku to najbardziej było widoczne, spadają wpływy z tytułu komunikacji miejskiej, podróżowania komunikacją miejską. No i tutaj przykłady są, powody są oczywiste. Przede wszystkim system Fala, który w dużym stopniu spowodował chaos w komunikacji miejskiej. No system, który wciąż nawala, jak mówi radny Skiba. Oprócz tego niejasność związana z tym, czy wydatkowanie środków na podróżowanie falą jest bezpieczne. Mieliśmy też nie tak dawno sytuację z wyciekiem danych. No i to wszystko wpływa na to, że później w zaplanowanych dochodach z tytułu biletów chociażby mamy potężne braki i te braki wpływów później skutkują tym, że jest mniej środków chociażby na motorniczych, na kierowców, na nowy transport autobusowy czy tramwajowy.
No pytanie, czy mniej osób rzeczywiście jeździ komunikacją, czy te wpływy szacowane zostały przeszacowane?
Przeszacowanie to jest jakby jedna rzecz i ona jest widoczna w całym budżecie. Niestety, że władze miasta Gdańska bardzo mocno zawyżają oczekiwania, a później muszą mocno je korygować. To jest jakby jedna rzecz. Natomiast druga kwestia, czyli problem z tym, że mamy spadek, jeśli chodzi o podróżujących, jeśli chodzi o wpływy z biletów, też jest zauważalny i tutaj chociażby prezydent Borawski wprost musiał przyznać na sesji grudniowej, sesji budżetowej, że te wpływy w kolejnych latach też będą prawdopodobnie ograniczane, bo wyraźnie widzimy, że zachwianie, jeśli chodzi o transport autobusowy, tramwajowy, jest wyraźne. Tutaj oczywiście władze miasta Gdańska zasłaniają się ustawą metropolitalną, że te środki dodatkowe pozwolą na unifikację taryf, no ale nie oszukujmy się, problemy związane z tym systemem są potężne, a to nie wszystko, bo chociażby w tym raporcie wskazujemy na takie problemy, jak brak komunikacji z radami dzielnic, z mieszkańcami, mnóstwo protestów w ubiegłym roku związanych i z samymi radnymi dzielnicowymi, z tym, że nie słucha się głosu rad dzielnic, ale także z samymi mieszkańcami, którzy protestowali wobec zabudowy deweloperskiej w Klukowie, na Morenie, w Śródmieściu, także na Przymorzu i Zaspie. No i przede wszystkim też potężne awarie i problemy związane chociażby z mostem Sienickim, z mostem Popielnym. To też było w dużym stopniu odczuwalne.
W sprawie protestów, wczoraj odbył się protest na Przymorzu. Mieszkańcy, którzy żyją w okolicy Galerii Przymorze, nie chcą tam budowy akademików. Mają 3 budynki tam powstać. Choć inwestor zapewnia, właściciel tej Galerii Przymorze, że centrum handlowe zostanie. Rozumie pan tę politykę miasta, bo to kolejny przykład. Niedaleko Alfa Centrum, które również zostanie wyburzone. Mieszkańcy również protestują przeciwko temu, bo przyzwyczaili się do tego centrum handlowego, a tam mają powstać kolejne bloki. No i z jednej strony można zrozumieć mieszkańców, że nie chcą tych kolejnych wysokościowców, które będą im zasłaniały widok chociażby. No ale z drugiej strony, jeśli zgodne jest wszystko z planami, no to nie można zakazać takiej budowy, a to jest też koncepcja rozbudowy miasta do wewnątrz, tak zwanej.
No, tutaj niestety tego, w jaki sposób miasto postępuje, niestety nie rozumiem, bo mamy przykłady, gdzie miasto potrafiło się postawić, chociażby sprawa Galerii Manhattan we Wrzeszczu i tam bardzo szybko przyjęto tak zwane ratunkowe przystąpienie do planu miejscowego, żeby nie pozwolić na realizację wieżowca. A tak się składało, że wczoraj na Komisji Zagospodarowania Przestrzennego była wyłożona koncepcja tego planu miejscowego i tam radni Wszystko dla Gdańska i Koalicji Obywatelskiej mówili jednym głosem z nami, że nie można tam realizować wieżowców, że deweloperzy nie mogą szantażować radnych, jeśli chodzi o to, że trzeba budować mieszkaniówkę w miejscu, gdzie były do tej pory galerie. No ja mogłem bić brawo, tylko dlaczego nie postępują tak samo w przypadku Alfy, w przypadku Galerii Przymorze, w przypadku innych miejsc, gdzie deweloperska zabudowa bardzo mocno wchodzi, mimo tego, że nie jest akceptowana przez mieszkańców. A tak się dzieje na Przymorzu, bo przypomnijmy o tym, że tam mają powstać 3 16-piętrowe wieżowce. Dla porównania, pobliski falowiec to jest około 11 pięter, więc to jest zabudowa nawet nie mieszkaniowa, to jest obiekt zamieszkania zbiorowego, tak zwany akademik. Ostatnio w Gdańsku jak grzyby po deszczu wyrastają akademiki, bo to jest po prostu wybieg wielu inwestorów, deweloperów, żeby nie musieć stosować przepisów prawa budowlanego dla klasycznej zabudowy deweloperskiej, gdzie trzeba jednak spełniać wymogi odnośnie wielkości lokali i tak dalej. Więc ci deweloperzy po prostu budują tego typu budynki, takie kondo-hotele, apart-hotele, które są następnie na najem krótkoterminowy przeznaczane. Co więcej, w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu mamy takie sytuacje, że ci deweloperzy budują te wielkie wieżowce na podstawie przepisów o obiekcie zamieszkania zbiorowego, kulturowego, a następnie występują do tych miast o zaświadczenie o odrębności lokalu, więc de facto próbują ominąć to, czyli te lokale, które nie powinny być w żadnym stopniu wyodrębniane, bo one mają formę hotelu albo akademiku, próbują przerabiać na taką klasyczną mieszkaniówkę. Warszawa już dość mocno się temu opiera. Będziemy pytali, w jaki sposób Gdańsk ma zamiar temu przeciwdziałać. Natomiast wczoraj na proteście, gdzie byliśmy razem z radnym Skimą, razem z radną Imianowską, razem z blisko setką mieszkańców Przymorza, z radnymi dzielnic, był jasny sygnał, że to jest pierwszy krok. Będą zbierane podpisy, żeby zaprotestować, żeby sprzeciwić się tej zabudowie. Pamiętajmy, że ta spółka, która ma kapitał pochodzenia francuskiego, dość próbuje trochę mamić się mieszkańców o tym, że galeria Przymorze pozostanie, ale każdy, kto tam spojrzy, zobaczy, że tam nie ma miejsca. Będzie albo trzeba wycinać drzewa, na co też zgody nie ma, albo będzie trzeba wciskać się tak naprawdę budynek, bo zaraz obok mamy pas drogowy, który w planie miejscowym jest przeznaczony po prostu pod rezerwę na tramwaj. Więc jest sprzeciw ze strony mieszkańców, my będziemy ich wspierali, bo mamy przykłady tego typu zabudowy, która jest nieakceptowalna i której trzeba się przeciwstawić.
No dobrze, będziemy śledzić w takim razie również, co się będzie w tej sprawie działo. Chciałam też pana w kontekście tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, zapytać, czy po odwołaniu w referendum prezydenta Krakowa również w Gdańsku są takie zakusy, żeby zorganizować referendum w sprawie odwołania władz
w Gdańsku
miasta.
Zakusy są już od wielu lat i było o tym głośno, chociażby kiedy rok temu protestowaliśmy przed Radą Miasta Gdańska po tym, jak zamknięto Most Sienicki i mówiliśmy głośno o tym, że prezydent Dulkiewicz do dymisji. Natomiast realizacja tego typu referendum to jest wyzwanie i najgorsze, co można byłoby zrobić, to rozbudzić oczekiwania wśród osób, które nie zgadzają się z polityką obecnych władz miasta Gdańska, a następnie na przykład nie zebrać podpisów albo nie wypełnić progu frekwencyjnego. Nie można też zapomnieć o tym, że mamy jednak dość stabilną większość w Radzie Miasta Gdańska, więc trzeba by też odwołać Radę Miasta Gdańska, a widzimy, że w Krakowie to się niestety nie udało. Pamiętajmy też o tym, że Gdańsk, Kraków to są też różne sympatie, powiedzmy na szczeblu ogólnopolskim, jeśli chodzi o sympatie do ugrupowań politycznych. Tutaj na przykład Koalicja Obywatelska notuje relatywnie wyższe wyniki niż w Krakowie, więc trzeba do tego podejść na chłodno. Perspektywa moim zdaniem jest 2029 rok i tutaj będę starał się ze swojej strony jak najmocniej różne ruchy miejskie, ruchy prawicowe, Prawo i Sprawiedliwość jak najbardziej zintegrować, żeby wspólnym frontem przeciwko obecnym władzom miasta Gdańska wtedy wystąpić.
A taki próg frekwencyjny w Gdańsku to 43,63%, więc dosyć sporo. Trudno pewnie też zbudować taki negatywny elektorat. No w Przechlewie było niedawno również referendum i tam frekwencja była zbyt mała.
No nie oszukujmy się, jednak wybory samorządowe na poziomie ogólnopolskim sprawiają, że jest łatwiej po prostu tych mieszkańców przyciągnąć do lokali wyborczych, kiedy dzieje się to w jednym mieście. Na przykładzie Krakowa widzimy, że władza, która chce się utrzymać, zniechęca do pójścia na wybory. W Krakowie akurat to się nie udało, na pewno, ale na pewno też jakiś wydźwięk to miało. W przypadku Gdańska musimy stopniowo przekonywać tych mieszkańców, którzy w 2024 roku w poprzednich wyborach głosowali na obecną koalicję rządzącą, do tego, że mamy lepszy program, lepszą ofertę, że można Gdańsk faktycznie zmienić na lepsze, że jeśli oni są dzisiaj zawiedzeni, to my jesteśmy w stanie zaoferować im lepszą ofertę i to na pewno zaprocentuje.
Panie radny, jeszcze na koniec chciałam pana zapytać o Most Sienicki, bo prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z zamknięciem dla ruchu Mostu Siennickiego. W lutym ubiegłego roku między innymi pan zawiadomienie do prokuratury złożył, a teraz śledczy tłumaczą, że zgromadzili dokumentację techniczną i przetargową, przesłuchali świadków i nie dopatrzyli się przestępstwa. Prokurator stwierdził również, że decyzja o zamknięciu mostu niezależnie od kosztów, jakie wygenerowała powstała dla gminy, była uzasadniona względem bezpieczeństwa i została poprzedzona odpowiednimi działaniami przygotowawczymi. Wy od tej decyzji się odwołacie.
Tak, tak. My już to zadeklarowaliśmy. Nie zgadzamy się z tą decyzją prokuratury. Co więcej, w ostatnim czasie też dopytywaliśmy chociażby władze miasta Gdańska o to, czy składały zeznania w tej sprawie. Przez wiele tygodni Andrzej Skiba, radny miasta Gdańska, nie mógł doczekać się odpowiedzi na interpelację, mimo tego, że ma 14-dniowy termin na to pani prezydent Dulkiewicz. Po czym zdaje się wczoraj czy przedwczoraj otrzymał odpowiedź w interpelacji, że prokuratura umorzyła sprawę, więc mam wrażenie, że nie ma przypadków i że to było w jakiś sposób, że była jakaś koincydencja, że władze miasta Gdańska zwlekały z odpowiedzią. Natomiast my będziemy chcieli uzyskać dostęp do akt sprawy, będziemy chcieli sprawdzić, jaki faktycznie materiał prokuratura zgromadziła. My ze swojej strony przedstawiliśmy mnóstwo dokumentów, przedstawiliśmy dowody na to, że chociażby osoba, firma, która wykonywała przeglądy mostu Sienickiego przez wiele lat, później została wybrana na projektanta przebudowy tego mostu, nie wykonała tej usługi. Było naprawdę wiele zaniedbań, wiele nieprawidłowości i nikt przez te wiele miesięcy nie został pociągnięty do żadnej odpowiedzialności, więc tutaj na pewno musi być wyjaśnienie. Jeśli nie na poziomie prokuratorskim czy sądowym, to myślę, że w 2029 roku mieszkańcy rozliczą.
Rzeczywiście my też informowaliśmy, że ten most wołał o remont od wielu lat już. Właściwie doraźne były takie prace prowadzone. Za rok ma być otwarty dla mieszkańców po tym remoncie.
Aby tak się stało.
Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk był Przemysław Majewski, gdański radny Prawa i Sprawiedliwości, a rozmawiała Joanna Stankiewicz.